Budzisz się i słuchasz. Radio Wnet.
Godzina 7:16 na naszych zegarach. Dzisiaj 497 dzień pełnowymiarowej wojny pomiędzy Rosją i Ukrainą. Dlatego przenosimy się do Kijowa.
Wojna w Ukrainie.
Jest z nami już niezastąpiony Dmytro Antoniuk, nasz korespondent właśnie w Kijowie. Dzień dobry, Dmytrze, witam cię serdecznie.
Dzień dobry, Magdaleno, dziękuję. Witam państwa serdecznie też.
To może na początek, jak wygląda sytuacja i co dopływa do nas, jeżeli chodzi o Zaporowską Elektrownię Atomową, przemówienie prezydenta Ukrainy, które może wzbudzać niepokój. Jak wygląda to, co dzieje się właśnie w Zaporożu?
Tak było wczoraj cały dzień, przez cały dzień była informacja o tym, że wróg gotuje prowokacje w energodarze na Zaporowskiej Atomowej Elektrostacji i że widać, że na blokach są jakieś, no coś już stoi na tych blokach, co może być na przykład wybuchówką, tak? Czyli mogą być tam eksplozje spowodowane tym, co tam ustawili Rosjanie. Wczoraj też była informacja od partyzantów ukraińskich, które śledzą to, co robi wróg w Energodarze. Widać, że na ulicach tego miasta jeżdżą mobilne laboratorium, które też śledzą za poziomem radiacji. Czyli bardzo niepokojąca oczywiście informacja, ale zawsze my musimy pamiętać o tym, że oczywiście Rosja oskarża Ukrainę o to, że dzisiaj w nocy Ukraina według rosyjskiej narracji. Dzisiaj w nocy Ukraina miała zaatakować w Energodarze elektrownię atomową. I to by spowodowało katastrofę ekologiczną. No, a my pamiętamy, że to, co mówi Rosja i to, w czym Rosja oskarża Ukrainę, to znaczy, że sama Rosja planuje to zrobić. Więc dlatego prezydent Zelenski wczoraj chyba przez cały dzień tylko tym się i zajmował, że informował na bieżąco o sytuacji w Energodarze swoich partnerów, swoich kolegów, w tym Emmanuela Macrona z Francji i innych, o tym, że my pilnie śledzimy to, co robi wróg. My widzimy, co on robi i my kontrolujemy, my po prostu monitorujemy, co on robi. I dla nas to oczywiście bardzo niepokojąca informacja. Na razie żadnych wiadomości o tym, że dzisiaj w nocy została zaatakowana ta elektrostacja, nie ma. Nie ma też informacji o tym, że jakiekolwiek były tam wybuchy, eksplozje i na razie tam jest wszystko mniej więcej spokojnie. Wczoraj też Manuel Grossi, przewodniczący Międzynarodowej Agencji Energetyki Atomowej, powiedział o tym, że w Energodarze elektrostacja została odcięta niestety od dostarczenia prądu, ale rezerwowa linia została podłączona, więc sytuacja jest z podłączeniem prądu do elektrowni jest też niepewna ze słów Manuela Grossiego. Także, ale chociaż jest niepewne, ale najważniejsze jest to, że dzisiejszy poranek jest dla nas mniej więcej spokojny i nie ma informacji o tym, że jest już chmura radiacji, która idzie w jakąkolwiek stronę.
To są te pozytywne informacje, które płyną do nas właśnie, jeżeli chodzi o Zaporowską Elektrownię Atomową, ale teraz, Dmytrze, proszę, przenieśmy się na front. Jak wygląda sytuacja między innymi w obwodzie białgorodzkim, bo wiemy, że znalazł się ten obwód pod ostrzałem. Jak wygląda sytuacja stricte wojenna, stricte na froncie?
Co do sytuacji w Bielgorodzkim obwodzie, to nic, przepraszam, nie wiem. Natomiast co do bezpośrednich walk na froncie południowym, tam gdzie są obwody, okupowane części obwodów Donieckiego i Zaporowskiego, toczą się zacięte walki. Już wiemy, że wróg tam zadziałał 80% swoich rezerwów, swoich posiłków. To jest bardzo ważna informacja. I to ciekawe, że wróg ma przewagę, absolutną przewagę i w liczbie swoich żołnierzy, i szczególnie w liczbie ciężkiego sprzętu, i podkreślam, w lotnictwie, i w ilości pocisków dla artylerii, we wszystkim. I mimo to rzuca absolutnie prawie już wszystko, co on ma tam na południowej na południowy front. I pozostało mu tylko dwie brygady. Jeżeli on rzuca jeszcze te dwie brygady, to znaczy, że dalej, żeby robić jakieś tam posiłki na tym odcinku frontu, on musi po prostu wszystko, co on ma na innych odcinkach frontu, tam na przykład pod Bachmutem, pod Awdijewką, pod Kremienną, to on musi po prostu to rzucać stamtąd na południowy front. I teraz w ilościach, jeżeli mówić o ilościach, to teraz wróg ma na południowym froncie w Ukrainie połowę całego swego wojska lądowego. To po prostu niewyobrażalna liczba tak naprawdę. I nawet mimo to, że on tam ma tyle wszystkiego, naszym żołnierzom udaje się, chociaż oczywiście nie w szybkim tempie, ale udaje się wyzwalać kolejną przestrzeń tam na południu. W Bachmucie wróg też rzucił dużo specnazu, dużo takich fachowców, żeby utrzymać Bachmut, utrzymać też flangi pod Bachmutem. Jemu to udaje się, nie udaje się, przepraszam, to na południe od Bachmutu my mamy sukcesy. Już toczą się walki prawie toczą się walki na przedpolach od miejscowości Klichciwka, które znajduje się na południe od Bachmutu. I na północ od Bachmutu też są działania zaciepne, także tam są zacięte walki. Wróg próbuje nadal atakować z kierunku Kremiennej do Limania i też za wszelką cenę tam zajęć kolejne pozycje, jemu to też nie udaje się. I co też bardzo ważne, że na południu ukraińskie wojsko zadziałało około 20-25% swoich rezerwów. To jest bardzo ważne, zwracając uwagę na to, co ja powiedziałem o zadziałaniu rezerwów rosyjskich na tym odcinku frontu.
Bardzo dziękuję za tę korespondencję. Dmytro, jesteś, rozumiem, cały czas w Kijowie.
Jestem w Kijowie, tak jest.
Mam nadzieję, że piękny dzień się zapowiada, bo w Warszawie słonecznie. Mam nadzieję, że w stolicy Ukrainy również macie piękne słońce.
My mamy chmury, zapowiada się deszcz, ale bardzo dobrze, bo wczoraj był straszny upał, także deszczyk jest fajny.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dmytro Antoniuk, Radio Wnet, korespondent właśnie w Kijowie. Dziękuję, Dmytrze, i pięknego dnia.
Wzajemnie, dziękuję.
Wojna w Ukrainie.
I my z frontu za kilka chwil przeniesiemy się już do polityki polskiej. Będziemy rozmawiać o rozporządzeniu. Rozporządzeniu, które wzbudziło bardzo wiele kontrowersji. Donald Tusk sam pokusił się o spot, który nawiązuje do rozporządzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale PiS wycofuje się z ułatwień dla migrantów zarobkowych. Naszym gościem za kilka chwil będzie poseł Konfederacji, pan Krystian Kamiński, ale jeszcze z nami przez kilka chwil jeden z najwybitniejszych chyba kompozytorów, Angelo Badalamenti, który współpracował przez wiele, wiele lat z Davidem Lynchem, i teraz fragment z filmu Blue Velvet. Pod koniec czerwca na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych pojawiło się rozporządzenie. Rozporządzenie, które miało dotyczyć ułatwień związanych z przyznawaniem wiz i sprowadzaniem pracowników z zagranicy. Mieli to być między innymi pracownicy z takich krajów jak Arabia Saudyjska, Azerbejdżan, Armenia, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Iran, Katar, Kazachstan, Kuwejt, Mołdawia, Nigeria, Pakistan, Tajlandia, Turcja, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Do tej pory takie ułatwienia mieli tylko Białorusini. To oni mogli w taki ułatwiony sposób w polskim MSZ-cie starać się o pozwolenie na pracę. Prawo i Sprawiedliwość wycofuje się z tego rozporządzenia, a między innymi o sytuacji związanej z migrantami będę rozmawiała z moim gościem, pan Krystian Kamiński, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Jak pan sądzi, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość wycofało się z tych ułatwień dla migrantów zarobkowych? Bo przecież w rozporządzeniu możemy przeczytać w uzasadnieniu, że jest to bardzo ważne dla polskiej gospodarki i że polska gospodarka potrzebuje nowych rąk do pracy.
No jakby widać tu dwa pola. Po pierwsze, no sami chcą zrobić referendum w sprawie imigrantów, w związku z tym ciężko by było wytłumaczyć społeczeństwu, że nie zgadzają się na parę tysięcy imigrantów w ramach Unii Europejskiej, ale zgadzają się na 400 tysięcy imigrantów rocznie. To był pierwszy podstawowy problem. A drugi, no wybuch we Francji, gdzie do tych zamieszek, do tego, co widzimy, tej rebelii, no to dochodzi w ramach legalnej imigracji, a nie w ramach nielegalnej. No, jeśli ktoś widzi, jeśli ktoś śledzi, co się dzieje za granicą, no to w dużym mierze problemem jest również ta legalna imigracja. Kwota 400 tysięcy.
No właśnie, dlaczego ta kwota 400? Dlaczego ta kwota 400 tysięcy migrantów się pojawia? I w spocie, który zaprezentował lider Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, pada liczba 400 tysięcy. U pana posła również 400 tysięcy. Skąd są te wyliczenia? Bo w pierwszym roku na pewno takich liczb do Polski byśmy nie sprowadzili.
To jest kwestia ilości pozwoleń na pracę, które chce rząd wydawać. No w zeszłym roku wydał dla muzułmańskich imigrantów 136 tysięcy pozwoleń na pracę, więc ta liczba wcale nie jest jakoś nadmiernie wygórowana w tych danych ministerstwa. Jest to napisane. Ministerstwo nie widzi żadnych przeszkód w tym, żeby taka liczba osób do Polski wjechała. No w związku z tym trzeba tu jasno i klarownie powiedzieć, że no jest to jednak bardzo duża liczba. Nawet jak pani słyszy 400 tysięcy, no robi to wrażenie. To jest jednak już wielkość już bardzo dużego miasta w Polsce, które naraz pozwalamy, żeby do Polski wjechało. I nie wiemy też, co dalej, no bo zdajemy wszyscy sobie sprawę z tego, że nasze służby nie są w stanie w żaden sposób takiej ilości osób skontrolować. Tutaj też kolejne niebezpieczeństwo. No, na jaki sposób będzie weryfikacja robiona. Ministerstwo chciało też to w uproszczony sposób robić, nie poprzez wizyty u konsulów, tylko poprzez internet, co też również grozi dużym niebezpieczeństwem braku wiedzy jakiejkolwiek, kto właściwie wjedzie do naszego państwa.
No to pytanie chyba najbardziej zasadnicze w tej sytuacji, to po co jest to referendum, które jest zapowiadane na najbliższe wybory parlamentarne w tej sytuacji, skoro z jednej strony mamy liczbę 400 tysięcy, czy oscylującą w każdym razie wokół kilkuset tysięcy, a z drugiej strony referendum, tak jak pan poseł mówi, które ma odpowiedzieć na pytanie odnośnie dwóch, trzech czy kilku tysięcy, bo jeszcze ta liczba dokładnie chyba nie została sprecyzowana. Uważa pan, że to referendum jest zasadne, ono jest potrzebne?
Znaczy PiS wymyślił, czy Prawo i Sprawiedliwość wymyśliło to referendum na potrzeby kampanii wyborczej, no bo zdajemy sobie sprawę, że w Polsce nawet widząc tylko opinię publiczną przez wszelkie sondaże, no jest zdecydowana większość, która jest przeciwna. W związku z tym te referendum jest potrzebne na rzecz kampanii wyborczej, ale jeśli już chciałby PiS, a widać, że legislacja w tym kierunku idzie, żeby te referendum się odbyło, no to rozszerzmy to po prostu właśnie o wiele innych pytań z tym związanych, właśnie o te 400 tysięcy spytajmy o to, czy w ogóle Polacy chcą, żeby pozwolenia na pracę dostawali obywatele państw islamskich. Spytajmy o to, czy włączać imigrantów w nasz system socjalny. Spytajmy o to, czy włączać ich w nasz system ubezpieczeń społecznych, pomijając okres ten upoważniający do uzyskania takiego świadczenia, czyli nawet już w pierwszej składce. Spytajmy Polaków o to i zamknijmy raz na zawsze ten temat, no bo niech się obywatele wypowiedzą, a rząd niech potem ten czy kolejny realizują po prostu to, co powiedzą obywatele.
Ale nawet jeżeli Polacy w referendum by zagłosowali przeciwko imigrantom, czy przeciwko tym migrantom zarobkowym, o których przede wszystkim rozmawiamy, to czy to będzie miało jakikolwiek wpływ, czy będzie miało jakąś realizację, materializację, jeżeli chodzi o nasz system prawny, w nawiązaniu oczywiście do tego, co będzie się działo w Brukseli. Przecież to referendum nie będzie w żaden sposób wiązało urzędników, którzy pracują i dokonują decyzji w Brukseli.
Ale powinno wskazać naszym rządzącym jednoznaczny kierunek, jaki wyznaczają dla nich, żeby został zrealizowany. I nasi rządzący wtedy powinni na forum właśnie w Brukseli powiedzieć jednoznacznie: Polska nie zgadza się na żadną relokację, mało, Polska uważa, że tak naprawdę podstawowym problemem to jest szczelność granic, bo dzisiaj możemy relokować 30 tysięcy, za rok 40, za 2 lata 50, za 3 lata 60, ale w Afryce czeka miliony osób, które są gotowe przypłynąć do Europy. Jeśli nie uszczelnimy naszych granic, to ten problem jakby cały czas będzie tylko narastał.
No ale panie pośle, z drugiej strony, przecież my jesteśmy w Unii Europejskiej. My głosowaliśmy za tym systemem relokacji, między innymi posłowie Platformy Obywatelskiej zgodzili się na ten system relokacji. My jesteśmy w Unii Europejskiej i też musimy jakoś przecież ponosić tę odpowiedzialność i zasadę solidarności. Czy nie prowadzi to do tego, że my będziemy powoli się z tej Unii Europejskiej wycofywać? No przecież Włosi będą grzmieli, czy Hiszpanie, że my mamy tutaj setki tysięcy imigrantów, a wy nie chcecie przyjąć kilku tysięcy. To gdzie jest ta solidarność w Unii Europejskiej? To gdzie jest ten wspólny twór? Gdzie jest ta wspólna polityka właśnie związana z migracją i ze wsparciem krajów, które są w Unii Europejskiej?
Widać, że te włoskie stanowisko po zmianie władzy jest zdecydowanie ostrzejsze niż było przedtem. Widzimy po tym, co się dzieje we Francji, że prawdopodobnie również tam może zaostrzyć się podejście władzy, a jeśli się zmieni, prezydent Macron przestanie być prezydentem, a zostanie ktoś inny, który ma ostrzejsze spojrzenie na to, to również tam się to może zmienić. I zaraz się okaże, że w Unii Europejskiej zdecydowanie większość państw jest chętna, żeby wzmocnić granice, żeby pieniądze, które miały iść na tych nielegalnych imigrantów, żeby relokację dokonać, pójdą na wzmocnienie granic i my powinniśmy być w czołówce tych państw, które właśnie.
Czyli co z tą zasadą solidarności, panie pośle, w takiej sytuacji?
No, solidarność powinna prowadzić do tego, do wspólnego dobra, żebyśmy właśnie naszą Europę ochronili, a żeby nie dochodziło do tego, co właśnie się dzieje we Francji, czy dzieje się w Niemczech czasem. Właśnie solidarność polega na tym, że pomagamy innym przezwyciężać problemy, a nie rozlewamy problem na całą Europę, bo to niczego nie rozwiąże. Tak jak powiedziałem, dzisiaj to będzie 30, jutro 40, a za rok 50 tysięcy. Także nie rozwiązujemy problemów. A Polska jest od tego, że rządzący nasi powinni być od tego, żeby rozwiązywać problemy, a nie rozkładać je w czasie i zostawiać naszym dzieciom.
Czyli popiera pan wycofanie się Prawa i Sprawiedliwości z tego rozporządzenia? Uważa pan, że to dobry krok?
Ja mówiłem z mównicy sejmowej. To jest jeden krok, ale ten jest krok za mały. My musimy jasno i klarownie na forum Unii Europejskiej powiedzieć, że Unia Europejska ma obowiązek chronienia swoich granic. I to jest najważniejsze. Bo mówię, nie można tego problemu odkładać. To jest tylko drobny wycinek tego, ta relokacja dzisiaj, ale będzie ona jeszcze większa. A jeśli nie ochronimy naszych granic, to zostawimy tylko nasz problem naszym dzieciom. I to, co dzisiaj we Francji jest, 200 szkół spalonych, kilkanaście tysięcy samochodów uszkodzonych, spalona wielka biblioteka w Marsylii, to będzie czekało resztę Europy, a tego chcemy uniknąć. A
czyli zgadza się pan z przekazem Donalda Tuska, który nagrał właśnie kolejny spot w sprawie migrantów zarobkowych. Tutaj podałby pan Donaldowi Tuskowi rękę.
Donald Tusk jest hipokrytą. Jeszcze w 2015 roku, jak pani wspominała, jego europosłowie głosowali, czy za relokacją. Wtedy minister, premier Kopacz była za tym, żeby relokować tych nielegalnych imigrantów. migrantów. Ostatnio przecież niedawno całkiem posłowie Platformy głosowali za tym, żeby nie budować muru, płoty, zapory na granicy z Białorusią, bo nie wolno tych ludzi odgradzać, trzeba ich wpuszczać do kraju. Także jest to czysta hipokryzja na potrzeby wyborcze. Jeśli ktoś poważnie myśli o naszym państwie, tak jak to robi Konfederacja, to myśli nie tylko o nas, ale i o przyszłych pokoleniach. I tylko w związku z tym należy zatrzymać po prostu tych imigrantów poza Polską.
Jakie pytania dodałby pan, bo wspomniał pan oczywiście o referendum. Jakie pytania dodałaby Konfederacja do referendum? Co powinno się jeszcze tam znaleźć?
No, uważamy, że co najmniej cztery pytania. Po pierwsze, czy popiera pan, pani wprowadzenie ułatwień, uproszczeń w wydawaniu zgody na pobyt w Polsce dla imigrantów z państw islamskich, czy z państw, gdzie religią dominującą jest islam? Czy popiera ktoś ten projekt Ministerstwa Spraw Zagranicznych o przyjmowaniu 400 tysięcy imigrantów rocznie do Polski? Czy popieramy świadczenia socjalne dla imigrantów nie będących obywatelami Unii Europejskiej? I czy popieramy...
No to tutaj będą zawierali się obywatele Ukrainy, bo oni też nie są w Unii Europejskiej, panie pośle.
No to niech nasi obywatele zdecydują, czy chcą dawać te świadczenia, czy nie. No, wybór jest prosty. Obywatele decydują w Polsce. Rządzący tylko powinni wykonywać to, co obywatele chcą, a nie być przeciw nim.
Czyli Konfederacja jest przeciwna temu, że świadczenia te, które mają do tej pory Ukraińcy, powinny im być utrzymane?
Tak, uważamy, że wszelkie świadczenia zostały błędne wydane, wszelkie 500 plus, wszelkie dodatki rodzinne nie powinny w takiej formie być dodawane jakimkolwiek innym obywatelom poza polskim, chyba że Polacy w referendum się na to zgodzą, no to wtedy już nie ma wyboru.
A powiedział na naszej antenie poseł Konfederacji, pan Krystian Kamiński. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i mam nadzieję, że będziemy głosować w referendum, ale już na jakie pytania, to dowiemy się wkrótce. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Grunt to rodzinka. To chyba dobry utwór warszawskiego komba tanecznego na naszej antenie, a za kilka chwil przeniesiemy się już do Szanghaju, bo dzieje się, oj dzieje. A my przenosimy się już do Szanghaju. Andrzej Zawadzki-Liang, nasz korespondent, jest już z nami. Widzimy się i słyszymy się. Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się i również witam się serdecznie.
Szczyt krajów Szanghajskiej Organizacji Współpracy z udziałem m.in. Xi Jinpinga, Putina i innych przedstawicieli. Co się dzieje podczas tego szczytu i w ogóle co to jest ta Szanghajska Organizacja Współpracy? Czy ona ma rzeczywiście tak duże znaczenie?
No właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie, bowiem o tej organizacji z reguły nie słyszeliśmy tak często, a przynajmniej no i nawet to, że w dniu wczorajszym odbył się wprawdzie w formacie wirtualnym, ale odbył się szczyt przywódców tej organizacji, zostało przynajmniej przez media zagraniczne słabo zaznaczone. Natomiast jest to organizacja, która powstała w 2001 roku z inicjatywy właśnie Chin i Rosji, która stawiała sobie za cel bezpieczeństwo regionalne, stabilność regionalna. Oczywiście chodziło o walkę z terroryzmem. Natomiast ona już od samego początku koncentrowała się na krajach, również na krajach Azji Środkowej, czyli Uzbekistan, Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan. Natomiast z czasem wyraźnie przeprofilowała się, bym powiedział, właśnie na kierunek i gospodarczy, i społeczny, i polityczny. W tej chwili organizacja ta nawet jako partnerów z dialogu, ma już bardzo dużo chętnych. Ma w kolejce, że tak powiem, jest Iran, jeszcze nawet Białoruś. No, Arabia Saudyjska, Turcja, no Arabia Saudyjska to już wyraźnie widać, że jej bliżej do powiązań z Chinami niż ze Stanami Zjednoczonymi. No i do tego jeszcze trzeba zauważyć jedną rzecz, tak w skrócie, w największym skrócie ujmując, że ta organizacja odpowiada za 1/4 globalnego PKB w tej chwili. A jeśli chodzi o ludność, to jest prawie blisko połowa ludności globu. Także jest tutaj o dużym znaczeniu, szczególnie biorąc pod uwagę fakt jej przeprofilowania i dość istotnej ekspansji. Tak więc ten szczyt był istotny. No, przepraszam, z mojego punktu widzenia i nie tylko z moich informacji, ja nie mogę, nie jestem w stanie powiedzieć, jakie stanowisko w czasie tego szczytu zabrał prezydent Putin czy premier Modi. Natomiast jest tutaj oczywiście jednoznaczne stanowisko, jest jednoznacznie publikowane stanowisko Chin, prezydenta Xi, który odwołał się do już tego, co Chiny powtarzają w wielu wystąpieniach, a mianowicie, że świat znalazł się w sytuacji pełnej niepewności, zawirowań, zmian. I jedynym rozwiązaniem tego wszystkiego to jest właśnie zacieśnienie współpracy. Drugą taką tezą, którą prezydent Xi postawił, było to, że każdy kraj, wszystkie kraje mają prawo do rozwoju, do lepszego życia, do kształtowania siebie według tego, jak sobie ułożą, no i do współpracy obopólnie korzystnej. Co jeszcze on tutaj wspomniał? Mam tutaj oczywiście to, że jedyną drogą dla rozwiązania wszelkich sporów, niejasności i nieporozumień jest właśnie dialog i negocjacje. Natomiast zaproponował również dwa, można powiedzieć, konkrety. Jedna rzecz to zachęcił kraje, te właśnie, które członków tej organizacji, do tego, aby w szerszym zakresie stosowały w swoich wzajemnych rozliczeniach handlowych, gospodarczych renminbi, walutę chińską, juana, i swoje własne krajowe waluty. Jest to wyraźny sygnał, że tutaj ten kierunek będzie ciążył w każdym razie ze strony Chin. Drugą rzeczą interesującą jest to, że zaproponował, że w ciągu trzech lat przeszkoli, zafunduje stypendia, 1000 stypendiów językowych dla nauczycieli, którzy będą uczyć języka chińskiego, oczywiście pochodzących z krajów Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Ale na tym nie koniec. Oferuje również 3000 miejsc sfundowanych na tak zwane kampusy letnie dla młodzieży, które mają takie pod ładną nazwę Chiński Most. No i trzecim punktem tutaj, które będą sponsorować, jest to naukowcy. Młodzi naukowcy będą stypendia dla 100 naukowców. Więc widać wyraźnie, że tutaj Chiny nie tylko stawiają na rozwój gospodarczy, ekspansję gospodarczą, ale ta miękka dyplomacja, ta właśnie więzi, takie soft wejścia, będą też coraz więcej promowane. Aha, zapomniałbym o jednej rzeczy. Właśnie, jak to patrzę na prezydenta Xi, a są jeszcze dwie istotne rzeczy, bowiem do tej organizacji został przyjęty właśnie na wczorajszym szczycie Iran, co jest też bardzo istotne. I druga rzecz, Białoruś będzie przyjęta w przyszłym roku. Już została rozpoczęta ścieżka przyjęcia. Tak więc ta organizacja nabiera po tym wszystkim, co tutaj powiedziałem, widać wyraźnie, że ona już mocno wychodzi poza krąg regionalny. Staje się być już graczem już globalnym.
No i chyba też ważne jest to, że dyplomacja Indii, gospodarzem wydarzenia są Indie. To też chyba ważny element.
Tak, no niewątpliwie Indie odgrywają tutaj bardzo istotną rolę. Szczególnie, że no raz jest stanowisko chińskie i że już dogadują się w sprawie sporu granicznego w Himalajach. Co z tym przebiegiem granicy w Himalajach między Chinami a Indiami? No i oczywiście chodzi o współpracę gospodarczą, bo wiadomo, że w tej chwili premier Indii był niedawno w Stanach Zjednoczonych, więc tu była kwestia taka, czy nadal Indie będą balansować między właśnie Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Rosją, bo to są w zasadzie te neutralni partnerzy. Ale no, to dopiero się dowiemy, że tak powiem, w przyszłości, jak to się tam ułożą te relacje.
Zbliża się...
Na pewno Chinom zależy i Rosji oczywiście też, na odciągnięciu Indii od sfery wpływów Stanów Zjednoczonych.
Co na pewno nie będzie łatwe, bo jak wiemy, ostatnio premier Indii Narendra Modi został przyjęty przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena i oba kraje nazwały siebie jednymi z najbliższych partnerów na świecie i wiemy, że te relacje cały czas się pogłębiają. Ale nawiązując do Stanów Zjednoczonych, to Janet Yellen, sekretarz skarbu właśnie Stanów Zjednoczonych, w najbliższym czasie ma pojawić się z wizytą w Chinach. Ma to nastąpić jutro, w czwartek, 3 tygodnie dokładnie po wizycie sekretarza stanu Antonego Blinkena. Co może wynikać z tej wizyty? Jakie ona ma znaczenie, panie redaktorze?
No właśnie, pojawiały się i tutaj nawet w chińskich mediach pojawiły się liczne komentarze licznych ekspertów tutejszych. Co się spodziewać po tej wizycie, jak tym bardziej ona następuje w terminie dość szybkim, po stosunkowo relatywnie jak na dyplomatyczne warunki, po wizycie właśnie pana Blinkena. Do tego dochodzi jeszcze jeden aspekt. Pan Blinken był 2 dni tylko w Chinach, a pani Yellen będzie w Chinach 4 dni. Także na pewno przez te 4 dni będzie miała bardzo intensywne, to też jest zapowiedziane, różne spotkania na różnym szczeblu i w różnych formatach. Więc czy tutaj jakby oczekiwania są, czy to coś zmieni, czy szczególnie, że to moje określenie, że wciąż iskrzy na linii Stanów Zjednoczonych i Chin, no bo rzeczywiście ona przylatuje w momencie, kiedy z jednej strony Stany już wprowadzają kwestie ograniczeń w półprzewodnikach, w chipach dla Chin, ale już wiadomo też, że jest nowy projekt, aby odciąć dostęp i korzystanie oczywiście dla obywateli Stanów z przechowywania danych w chmurach, właśnie które są prowadzone przez chińskie firmy. Więc to będzie kolejny jakby krok odcięcia chińskich firm od rynku amerykańskiego, od dostępu do danych. Więc tutaj czy ona to rozwiąże? Nie sądzę, żeby tu coś... Krajem jest to, że zarówno pan sekretarz Blinken, jak i pani Yellen w ogóle przylatuje, będzie rozmawiała, będzie komunikowała się. Tym bardziej, że tematów jest bardzo dużo. Tematów ono ma rzeczywiście dużo i może mógłbym powiedzieć bardziej konkretnych, bo to nie tylko, że globalne zarządzanie między stosunkami między nimi i tutaj właśnie ustanowienie tego, co będzie dalej między nimi w zakresie współpracy gospodarczej, ale również Również jest kwestia taka, że są tematy dotyczące właśnie chociażby globalnych finansów, zadłużenia krajów, o którym mało się mówi, ale ten temat jednak jest i na forum Unii Europejskiej i innych forach międzynarodowych. Co zrobić z ogromnym zadłużeniem krajów rozwijających się, które ten dług też należałoby w jakiś sposób to rozwiązać, w jakiś sposób go zmniejszyć, więc tutaj tematów takich będzie dużo. Od spraw właśnie bilateralnych między Stanami i Chinami, bo na razie Chiny to tak nie za bardzo reagują na to, co Stany robią. I tu się zastanawiamy nad tym, co będzie dalej.
A co będzie dalej z wizytą bardzo wysokiego urzędnika? Mówię o szefie unijnej dyplomacji. Joseph Borrell nie przyjedzie do Chin, podała strona chińska. Zostaliśmy poinformowani przez stronę chińską, że przewidywane terminy wizyty w przyszłym tygodniu nie są już dostępne. Przypomnijmy, że Borrell miał odwiedzić Pekin 10 lipca, spotkać się z szefem dyplomacji Chin, a wizyta Borrella w Chinach została odwołana już po raz drugi. Co pan z kolei sądzi o tym fakcie? Dlaczego Chiny boją się albo nie chcą rozmawiać z szefem unijnej dyplomacji i cały czas odwołują te wizyty?
Myślę, że tutaj są, bym określił to, chińskie szachy. A mianowicie, bo to, co pani redaktor podkreśliła. Z jednej strony miał on przylecieć wcześniej, nawet przed wizytą sekretarza Blinkena. W międzyczasie, kiedy był tutaj w Chinach sekretarz Blinken, będzie teraz sekretarz skarbu Yellen. To są ogromnie ważne wizyty. A z kolei premier Chin, Li Qiang, był przecież w Niemczech i we Francji też niedawno. Więc pan dla Chin, myślę, że pan Borrell, to musi się jeszcze zaczekać w odpowiednim czasie na pewno on tu przyleci, ale nie teraz. Nie jest dla Chin to wizyta w tej chwili priorytetowa. Raczej kwestia jest właśnie ułożenia, to co podkreślał z kolei premier Li Qiang w czasie wizyty w Niemczech i we Francji, relacji Unia, cała Unia. I nie chodzi o sprawy zagraniczne, a gospodarcze, właśnie a Chiny. I oczywiście te relacje ze Stanami Zjednoczonymi są absolutnie priorytetem. Więc myślę, że to, co program, z jakim pan Borrell w imieniu Unii chciał tu przylecieć, nie jest programem, który dla Chin jest programem w tej chwili priorytetowym. Czy to będzie Unia, czy nie Unia, czy cokolwiek. Czy to będzie Ukraina, to nie są tematy w tej chwili ważne.
A powiedział nasz korespondent w Szanghaju, Andrzej Zawadzki-Liang. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję bardzo, kłaniam się i do usłyszenia.
Do usłyszenia. A ja podam państwu informację z ostatniej chwili. Jak możemy przeczytać, to informacja dosyć interesująca. Ursula von der Leyen, nowym szefem NATO. Naciski ze strony Białego Domu. Brytyjski dziennik The Telegraph donosi, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden naciska w sprawie kandydatury Ursuli von der Leyen na stanowisko sekretarza generalnego NATO. Co państwo sądzą o tym rozwiązaniu? Pierwsza kobieta na tym stanowisku? Uśmiecham się oczywiście. Jaka będzie przyszłość Ursuli von der Leyen? Tego na razie nie wie nikt, ale wiemy, że Bill Withers zagra i usłyszymy go razem.
światła. Nie ma nocy, nie ma dnia, kiedy ciebie brak. Miasto śpi.
Dzień dobry, minęła ósma. W tym wydaniu wiadomości sytuacja na froncie i relacja Dmytra Antoniuka. Rząd odpuszcza pracę nad rozporządzeniem MSZ, które miało usprawnić sprowadzenie do Polski imigrantów oraz 7 osób zostało rannych w ataku terrorystycznym w Tel Awiwie. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Na froncie południowym Ukraińcy odnoszą sukcesy. Rosjanie wykorzystali tam już 80% sił rezerwowych, mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Wróg ma przewagę i w liczbie swoich żołnierzy, i szczególnie w liczbie ciężkiego sprzętu, i w lotnictwie, we wszystkim. Na południowym froncie w Ukrainie połowę całego swego wojska lądowego. Na południu ukraińskie wojsko zadziałało około 20-25% swoich rezerwów.
Mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk. Cała relacja na Wnet FM. Rząd odpuszcza pracę nad rozporządzeniem MSZ, które miało usprawnić sprowadzanie do Polski pracowników, głównie z Azji, podał dziennik Gazeta Prawna. Chodzi o projekt rozporządzenia MSZ w sprawie państw, w których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych. W uproszczeniu zakłada ono rozszerzenie o 20 grupy państw, w których obywatele mogli liczyć na rozpatrzenie ich wniosku o wizy nie przez konsulów, ale przez urzędników MSZ. Chodzi o takie kraje jak Pakistan, Arabia Saudyjska, Azerbejdżan, Filipiny, Indie, Kuwejt czy Turcja. Czy to dobrze, mówił w poranku wnet poseł Konfederacji Krystian Kamiński.
To jest jeden krok, ale to jest krok za mały. My musimy jasno i klarownie na forum Unii Europejskiej powiedzieć, że Unia Europejska ma obowiązek chronienia swoich granic i to jest najważniejsze.
Donald Tusk w weekendowym spocie pokazywał rozporządzenie jako dowód hipokryzji PiS, który z jednej strony straszy obcymi, a z drugiej chce ich masowo sprowadzać, gdy w Polsce brakuje rąk do pracy. Do tego również odniósł się poseł Konfederacji Krystian Kamiński.
Donald Tusk jest hipokrytą. Jeszcze w 2015 roku, jak pani wspomina, jego europosłowie głosowali za relokacją. Wtedy premier Kopacz była za tym, żeby relokować tych nielegalnych imigrantów. Ostatnio, przecież niedawno całkiem, posłowie Platformy głosowali za tym, żeby nie budować muru, płoty, zapory na granicy z Białorusią, bo nie wolno tych ludzi odgradzać, trzeba ich wpuszczać do kraju. Także jest to czysta hipokryzja na potrzeby wyborcze.
Mówił poseł Konfederacji Krystian Kamiński. Sprawę rozporządzenia skomentował również na antenie Polsat News rzecznik rządu. To jest rozporządzenie o charakterze technicznym, na podstawie którego PO próbowała napompować balonik dotyczący kwestii migracyjnych. Ale to jest rozporządzenie techniczne. Ono raczej nie będzie procedowane z prostego powodu, dlatego że wokół niego stworzono nieprawdziwe historie, które serwuje Platforma Obywatelska, powiedział Piotr Miller. 7 osób zostało rannych w ataku terrorystycznym w Tel Awiwie. Palestyński napastnik wjechał samochodem w ludzi, którzy stali przed jednym z centrów handlowych. 20-letni Palestyńczyk wjechał samochodem w ludzi, a następnie wysiadł i usiłował ranić przechodniów nożem. Został na miejscu zastrzelony przez jednego z Izraelczyków. Do zamachu przyznał się rządzący strefą Gazy islamistyczny Hamas. Organizacja twierdzi, że był to odwet za rozpoczętą wczoraj wojskową operację Izraela w obozie dla uchodźców w Dżeninie na zachodnim brzegu. W akcji zginęło co najmniej 10 Palestyńczyków, a ponad 100 jest rannych. Izrael twierdzi, że to właśnie w Dżeninie miały swoją siedzibę komórki Hamasu i islamskiego dżihadu, odpowiedzialne za ostatnie ataki na izraelskich żołnierzy i cywilów. Dziennikarze informują, że obóz w Dżeninie przypomina obecnie gruzowisko. Izraelska operacja wymierzona we wspierane przez Iran grupy jest największą taką wojskową akcją na zachodnim brzegu od 2 dekad. Francuskie MSW po raz pierwszy od tygodnia nie podało w nocy bilansu zatrzymań i szkód. Fala zamieszek mija. Rząd powtarzał w ostatnich dniach, że utrzyma pełną mobilizację służb porządkowych przez kilka dni, aby upewnić się, iż sytuacja rzeczywiście jest już pod kontrolą. Wczoraj wieczorem prefektura paryskiej policji poinformowała tylko o przechwyceniu na obrzeżach Paryża samochodu przewożącego w bagażniku ponad 300 kg moździerzy do fajerwerków, używanych do ataków na policję. Obowiązuje zakaz kupowania i przewożenia tego rodzaju przedmiotów. 3 osoby zostały zatrzymane. Wszczęto również śledztwo w sprawie śmierci 27-letniego mężczyzny w Marsylii w trakcie zamieszek w nocy z soboty na niedzielę. Miał zostać postrzelony w klatkę piersiową gumowym pociskiem typu flashball. Prokuratura ustala, czy ofiara brała udział w rozruchach. Wczoraj podczas spotkania z samorządowcami prezydent Emmanuel Macron ocenił, że przywrócenie trwałego porządku może potrwać jeszcze kilka dni. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, lokalnie burz z gradem. Temperatura maksymalna od 25 stopni nad morzem, na zachodzie i w rejonach podgórskich, do 30 na Mazowszu i Podkarpaciu. Chłodniej na Półwyspie Helskim i miejscami na północnym zachodzie, od 21 stopni do 24.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Rozkręca się turniej na Wimbledonie. Dziś o godzinie 14.30 Iga Świątek wyjdzie na kort i zagra z Hiszpanką Sarną Sorribes. Natomiast o 17.00 Hubert Hurkacz zmierzy się z Janem Choińskim. To jest Brytyjczyk polskiego pochodzenia. Natomiast wczoraj odpadła Magdalena French. Przegrała z Ons Jabeur, a więc finalistką Wimbledonu sprzed roku. Ale postawiła się Tunezyjce 3-6. Zebrała bardzo duże brawa od publiczności. Magdalena French po raz drugi wystąpiła na Wimbledonie. Rok temu dotarła do trzeciej rundy. Finalistka z Wimbledonu sprzed roku jednak rzeczywiście była poza zasięgiem naszej Magdaleny. Mecz trwał 76 minut. Jabeur posłała 33 kończące uderzenia przy 29 niewymuszonych błędach. Zaserwowała 6 asów. Wywalczyła 21 z 24 punktów przy pierwszym serwisie. Miejmy nadzieję oczywiście, że dla Igi mecz Sarną Sorribes nie będzie jakąś trudną przeprawą, tym bardziej, że w pierwszej rundzie rywalkę Li Zion niemal zmiotła z kortu. No ale zobaczymy, to jest sport. Oczywiście Iga tej trawy cały czas się jeszcze uczy. Jeśli chodzi o piłkę nożną i transferowe doniesienia. Nowy napastnik dociera do Barcelony. Bardzo wielki talent brazylijskiej piłki. 18-letni Victor Roque będzie, no można powiedzieć, uczniem Roberta Lewandowskiego. Zawodnik, który wychowywał się w Cruzeiro Belo Horizonte, ostatnio grał w Atletico Paranense. Biło się o niego podobno pół Europy, jeśli chodzi o tych potentatów, ale rzeczywiście on wybrał Barcelonę, Barcelona wybrała jego. No i zobaczymy, jak będzie rozwijał się jego wielki talent u boku Roberta Lewandowskiego. Tymczasem Lech Poznań pozyskał bardzo doświadczonego obrońcę, Eliasa Andersona. Jest to piłkarz Djurgårdens IF, a więc klubu, z którym Lech mierzył się w europejskich pucharach, a więc dobrze go mieli pewnie rozpracowanego, a teraz zaproponowali Lechici kontrakt 3-letni. 27-letni obrońca jest prawym obrońcą, czasami też potrafi grać na środku. Na pewno bardzo przydatny Lechowi przed rozpoczynającym się sezonem, no bo przecież tak ligowym, jak i pucharowym. Jeśli chodzi o naszą ligę, to Legia poprosiła o przełożenie meczu drugiej kolejki PKO Ekstraklasy. Jest to mecz na stadionie Krakowi pod Wawelem w związku z grą Legii w europejskich pucharach i z całą logistyką, gdyż mniej więcej dzień wcześniej czy też dzień później Legia musi się zmierzyć z Orbasem z Kazachstanu, a więc cała logistyka, przeloty spowodowały, że legioniści poprosili Ekstraklasę o przełożenie pierwotnego terminu 30 lipca. No i oczywiście Ekstraklasa S.A. na taki ruch się zgodziła. Bardzo ciekawie zapowiada się półfinałowy turniej Ligi Narodów w siatkówce panów na Filipinach. Dziś gramy ze Słowenią, a więc jest to trzecia ekipa świata. Przypomnijmy, że Słowenia zajęła właśnie to miejsce na turnieju przed rokiem w Spodku. Turniej był rozgrywany w Polsce i na Słowenii i oni te brązowe medale wywalczyli u siebie w Lublianie. Niemniej jednak mecz będzie niezwykle ciekawy. Natomiast my w swojej grupie mamy jeszcze Brazylię, Kanadę i Japonię. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Autopromocja.
Każdy czwartek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet słuchajcie audycji Sofa Surfing. Program prowadzony w ulubionej formule maksimum grania, minimum gadania. Zapraszam na pakiet premier i nowości ze świata muzyki. Olgierd Zbychorski.
Cienie w jaskini. W środę o godzinie 20 reaktywacja Mrocznych i Niezależnych. Poetycko, mrocznie, Byronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
W każdą niedzielę od godziny 19 porozmawiajmy o sporcie. Audycja w Radiu Wnet. Goście, rozmowy, analizy, ciekawostki. Zapraszam, Grzegorz Milko.
To była autopromocja.
Reklama.
Radiowy słup ogłoszeniowy obchodzi Małgorzata Kleszcz, zarączkę trzymająca się z Konradem Mędrzeckim, ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych wydarzeń, co dzieją się lub dziać będą, zwłaszcza w miastach, co nam tam UKF nadaje. Piątek, godzina 11.
Słuchajcie, a będziecie zadowoleni.
Sponsorem audycji Radiowy Słup Ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Mamy nowy kurier Wnet, a w nim Bohdan Urbankowski, człowiek niezłomny, którego dopiero poznamy. Felieton Tadeusza Płużańskiego i rozmowa Krzysztofa Skowrońskiego. Wywiad Piotra Bobołowicza z amerykańskim generałem. Wspomnienie Tomasza Wybranowskiego o Dariuszu Perku Konkolu. Rozmowa Andrusia Hajowego z rosyjskim i antyputinowskim legionistą z wolności Rosji oraz felietony Piotra Wita i Jana Bogatko, naszych korespondentów z Francji i Niemiec. Zapraszamy do prenumeraty.
Po reklamie.
Słuchacie Radia Wnet.
Słuchają Państwo Radia Wnet na falach FM, na www.wnet.fm. Widzimy się też na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8.13. Czas na gościa poranka Wnet.
Kto tam?
Zapraszam na wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
A gościa poranka Wnet, Artur Soboń, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister finansów. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Jakim autostopem, jakim samochodem, albo autobusem, albo samolotem przylecą do Polski migranci ekonomiczni?
Myślę, że większość Ukraińców czy Białorusinów przyjeżdża jednak samochodem.
A ci, o których mówi rozporządzenie, które miało być przyjęte, rozporządzenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli Armenia, Azerbejdżan, Filipiny, Indie, Indonezja, Iran, Katar, Kazachstan, Kuwejt, Mołdawia, Nigeria, Pakistan, Tajlandia, Uzbekistan, Wietnam.
Z Indonezji obawiam się, że samochodem się nie da.
A będą przyjeżdżać?
Z Mołdawii jest to możliwe.
No to co? To przyjadą czy nie przyjadą?
Panie redaktorze, no to, że dzisiaj Polska jest atrakcyjnym miejscem pracy i miejscem, w którym pracownicy z różnych stron świata składają swoje wizy, a część z nich także na naszych budowach pracuje i wraca z powrotem do siebie, jest czymś zrozumiałym. Polska jest dzisiaj jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie, najszybciej rozwijającą się gospodarką Unii Europejskiej.
Dlaczego rząd wycofał się z tego rozporządzenia?
No, jeśli ja dobrze rozumiem, bo nie jestem oczywiście tutaj w szczegółach osobą, która pracowała nad tym rozporządzeniem, no na tym polegają konsultacje, że podczas konsultacji dokonuje się modyfikacji, zmienia się różnego rodzaju zapisy, więc tak to jest. Jakbyśmy nie konsultowali, byłyby pretensje, że nie konsultujemy.
Jak na razie z Donaldem Tuskiem, że się to skonsultowali, nagrał dwa filmy i się wycofujecie. Tak to wygląda. No,
Donald Tusk nagrywa filmy, które są projekcją rzeczywistości. Z projekcją rzeczywistości, która jest kompletnym odlotem, nie dyskutuję.
Wczoraj Donald Tusk tak mówił na nagraniu na mediach społecznościowych. Mam tu w ręku rozporządzenie przez nich, czyli przez pana ministra i pana rząd przygotowane, zgodnie z którym w przyszłym roku chcą rozpatrzeć co najmniej 400 tysięcy wniosków wizowych, głównie z Azji i Afryki. Nie, prawda czy nieprawda? Jest,
rozumiem, część OSR-u czy uzasadnienia. No zawsze jest jakiś potencjał, jakieś szacunki, ile mogłoby maksymalnie takich wniosków wpłynąć. Jeszcze raz powtarzam, wniosek, a wydanie wizy to jest kompletnie inna historia i to, że Polska jest atrakcyjnym miejscem pracy, to jest druga historia. No za Tuska Polska miała dokładnie odwrotny problem. Znaczy z Polski wszyscy chcieli wyjeżdżać, a nie do Polski przyjeżdżać.
Jak wiele osób...
Niestety Polacy chcieli z Polski wyjeżdżać i wyjeżdżali.
To jeszcze do tego wrócimy, ale też sam nie wiem, czy pan minister czytał to rozporządzenie.
Nie, ja szczerze powiedziawszy tego rozporządzenia nie czytałem.
Bo w tym rozporządzeniu jest nie tylko to, że przyjmiemy ileś tam osób z różnych krajów i tych bliższych, bo tam jest i Białoruś, i Ukraina, ale właśnie są też te bardziej egzotyczne, jak Pakistan chociażby, ale jest też taka instytucja pośrednika, że polskie MSZ za pośrednictwem innych firm prywatnych będzie te wizy wydawać. To jest sposób na migrację, że oddajże ją prywatyzujemy?
Nie no, jeśli ja dobrze rozumiem intencje, to nie tyle chodzi o sprywatyzowanie, bo finalnie jest to jednakowa procedura, tylko...
Outsourcing wizowy, tak to się nazywa.
No tak, no czyli usprawnienie procesu technicznie wydawania tych wiz. Natomiast...
Komu na przykład? Czy Uber na przykład będzie sobie ściągał pracowników i tylko wysyłał do polskiego MSZ-u? Och, no, poprosimy, tu jest 50 tysięcy pracowników, proszę podpisać wizę.
Kto byłby odpowiedzialny, no to oczywiście jest już kwestia, rozumiem, umów z MSZ-em. Tak jak pan redaktor już mnie zapytał, ja nie znam szczegółów, w jaki sposób tego typu umowa z podmiotem, który by był za to odpowiedzialny, by wyglądała, jaki byłby zakres odpowiedzialności, czy to chodzi o firmy prywatne, czy agencje pośrednictwa pracy. Ja tego nie wiem. Nie widzę tutaj nic nadzwyczajnego. Natomiast no to, że ktokolwiek, panie redaktorze, zrównuje sytuację osób, które chcą do Polski przyjechać, które chcą wypełnić wszystkie legalne procedury i chcą tutaj pracować i z Polski wyjechać, z sytuacją, w której mamy przyjąć kwotę nielegalnych imigrantów, którzy do Polski w żadnym razie nie chcą przyjechać. Co więcej, nie chcą tutaj pracować, mieliby być przymusowo przetrzymywani przez Polskę w ramach wspólnej polityki europejskiej, jest po prostu szaleńcem. Jeśli ktokolwiek to zestawia, pokazuje, jak dalece oderwał się od rzeczywistości i jak zła wola jest za tego typu porównanie.
No dobrze, ale też skala jest inna. We wniosku oczywiście w OSR-ze pada ta liczba 400 tysięcy. Donald Tusk mówi, że to będzie prawdziwy milion Kaczyńskiego, bo tyle przyjmiecie, jeżeli będziecie rządzić jeszcze 4 lata. Milion imigrantów zarobkowych.
No Tusk nie wie, tak jak nikt nie wie, jakie byłyby kwoty imigrantów, które byłyby w ramach przymusowej relokacji zapisane Polsce, bo umówmy się...
Mówi się o 2000, o 1900.
Że moment, w którym tego typu zgoda w Komisji Europejskiej, Radzie Europejskiej byłaby potwierdzona przez państwa Unii Europejskiej, a dzisiaj na to Polski zgody nie ma i nie będzie, ale gdyby tak było, no no to umówmy się, że wszystkie organizacje przemytników, wszystkie organizacje ludzi, którzy zajmują się handlem ludźmi, sprowadzaniem tych ludzi do Europy, ruszyliby pełną parą, no bo stworzylibyśmy w Unii Europejskiej rynek do relokacji nielegalnych imigrantów.
Ale on i tak się stworzy. Wczoraj pani komisarz Johansson mówiła, że kto nie przyjmie, będzie płacił, więc już mechanizm wejdzie w życie. Nie zastopujemy go.
No to się okaże. Chcemy się odwołać do głosu Polaków, do tego, aby był silny mandat Polski w tym zakresie.
To jeszcze tylko to rozporządzenie, ono było błędem?
No, wszystko zaczęło się od zdrady Polski wobec naszych sąsiadów, Czech, Węgier,
nie,
Słowacji
nie
w roku 2015.
Potem
skorygowaliśmy to w konkluzjach w roku 2018.
Pan minister
dzisiaj
nie odpowiada
się,
na pytanie. Ja pytam
się
o rozporządzenie ministra spraw zagranicznych. Czy ono było błędem?
Rozporządzenie na pewno wymagało konsultacji i takie konsultacje, rozumiem, są w tej chwili prowadzone, stąd też korekta tego typu propozycji.
Skąd mamy pewność, że po wyborach one nie wrócą, te propozycje?
No mamy pewność taką, że my nigdy na mechanizm nielegalnych
ale
imigrantów
ja mówię
się nie zgodzimy.
Ale ja mówię o mechanizmie
przejmowania legalnych imigrantów. No jest oczywiście dzisiaj potrzeba często na rynku pracy, aby osoby, szczególnie te osoby ze wschodu, czyli z państw, które graniczą z nami bezpośrednio, w Polsce pracowały i tak też dzisiaj w istocie jest. Rzeczywiście są też osoby, które są z innych kręgów geograficznych niż najbliżsi sąsiedzi Polski. I tutaj trzeba prowadzić ostrożną politykę.
A Polska ma politykę migracyjną? W ogóle? Jak ona wygląda? Jak pan przedstawił politykę migracyjną Prawa i Sprawiedliwości?
W pierwszej kolejności praca dla Polaków i ma być 17 milionów osób na rynku pracy i to jest wielki sukces tego rządu. Najniższe bezrobocie w historii Polski. W drugiej kolejności osoby, które graniczą z Polską najbliżej, czyli Ukraina, Białoruś, te państwa, z których pracownicy bardzo chętnie w Polsce pracują i ich legalna praca jest czymś, co służy polskiej gospodarce i dopiero w trzeciej kolejności ostrożnie z pracownikami, którzy są spoza najbliższego kręgu.
To rozporządzenie było ostrożne? Także z mechanizmem outsourcingu wizowego na rzecz prywatnych podmiotów, które miałyby pośredniczyć między pracownikiem
obaj
a MSZ-em.
Nie wiemy, jak tego typu umowy pomiędzy taką agencją a MSZ-em by wyglądały. Zakładam, że byłyby bardzo, bardzo restrykcyjne.
Panie ministrze, co oznacza dla polskiej gospodarki brak migrantów? Czy jesteśmy zmuszeni na migrację także z tych dalszych krajów? Dla każdego, kto mieszka w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, innym dużym mieście, no nie jest tajemnicą, że osoby z Azji Południowo-Wschodniej, no już są, może nie masowo, ale są bardzo widoczni. Każdy, kto jeździ z takim Uber, czy prawie każdy, to jest właśnie osoba albo z Pakistanu, albo z tego typu rejonów.
Na pewno dzisiaj Polska jest, tak jak powiedziałem, i będzie miejscem, które będzie atrakcyjne z punktu widzenia życia i także zarobkowania tutaj dla pracowników z wielu stron świata. Więc to, że MSZ próbuje te kwestie regulować, jest czymś właściwym.
Panie ministrze, bardziej patrzy pan na wzrost gospodarczy, czy bardziej na bezpieczeństwo i pewną jakąś spoistość polskiego społeczeństwa, czy społeczeństwa, które w Polsce mieszka?
Nie, no
też, to jest wyższą wartością.
Też nie przesadzajmy, że wzrost gospodarczy Polski dzisiaj zależy od kilkudziesięciu tysięcy pracowników na rynku pracy. No to też jakby tutaj miejmy umiar, bo za chwilę zabrniemy w jakąś kompletnie ślepą uliczkę. Polski wzrost gospodarczy wynika z tego, że jesteśmy dużym państwem. Państwem, które ma dobre regulacje. Państwem, które ma przedsiębiorców, którzy w Polsce pewnie nigdy łatwo nie mieli i naprawdę nauczyli się konkurować.
I obejdziemy się bez outsourcingu wizowego dla Filipin, Indii, Indonezji, Iranu, Kataru.
Weszliśmy, panie redaktorze, w tym roku w sytuację nieznaną nam w polskiej gospodarce, czyli przewagi eksportu nad importem, dodatniego bilansu zagranicznego, więc to pokazuje, jak polskie firmy znakomicie sobie radzą. Tak, oczywiście. Jesteśmy państwem, które jest na tyle dużym rynkiem pracy, że jesteśmy w stanie sobie poradzić bez pracowników zewnętrznych, no ale musimy mieć w tym zakresie mądre regulacje, bo niekiedy tego typu pracownicy są po prostu potrzebni.
Naszym gościem Artur Soboń, wiceminister finansów. Pytanie od internauty, co ze składką zdrowotną, bo zażynacie małe, średnie przedsiębiorstwa. Rzeczywiście, jak się patrzy na wyniki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to jest całkiem nieźle, zebrał znacznie więcej pieniędzy, ale te pieniądze nie są znikąd, są z naszych kieszeni.
No są z naszych kieszeni oczywiście. Wszyscy ci, którzy pracują, także prowadzą działalność gospodarczą, płacą składkę zdrowotną dokładnie w takiej samej wysokości, w jakiej płacili, czyli 9%. Natomiast no, ona jest bardziej urealniona, bo wynika z dochodu u przedsiębiorców.
Się odpisać.
I częściowo od podstawy tak, bo po tych zmianach, które przeprowadziłem na liniówce i na ryczałcie, jest to możliwe. Natomiast rzeczywiście ona jest bardziej proporcjonalna niż była i trochę bardziej sprawiedliwa. No bo składka zdrowotna dla przedsiębiorcy była czasem wielokrotnie niższa niż dla pracownika na umowę o pracę, pomimo tego, że ten przedsiębiorca osiągał dochody dużo wyższe. Na pewno warto przemyśleć kwestię tego, w jaki sposób ta składka powinna być trochę bardziej przewidywalna.
Ale to będą zmiany w tym roku? Jest tak,
analizujemy rozwiązania.
Że za bardzo przykręciliście śrubę?
Nie o to chodzi.
Nie będzie poluzowania.
Nie tyle poluzowanie, co mówię, usprawnienie, tak żeby to było dla przedsiębiorców bardziej, tak jak powiedziałem, przewidywalne i łatwiejsze w realizacji tego obowiązku. Więc albo rozwiązanie zbliżone do ryczałtu dzisiaj, czyli progów przychodowych, albo rozwiązanie, które prognozuje ten dochód dochodem z roku ubiegłego, na przykład przez 1/12 zaliczek w roku bieżącym, tak aby nie trzeba było tego dochodu składkowego za każdym razem wyliczać. Rozmawiamy o tym z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorstw.
Jak wielu podatników, którzy się rozliczali liniowym PIT-em, uciekło z tego rozwiązania? Żeście im tak przykręcili śrubę, że musieli albo przejść na ryczałt, albo zawiesić
ale my
działalność.
Nie zachęcamy nie zniechęcamy do przechodzenia na ryczałt. Mamy zresztą w dwie strony. Ci, którzy przeszli na ryczałt, są tacy, którzy wracają na skalę. Mamy trzy reformy opodatkowania. Przedsiębiorcy sami decydują, która z nich dla nich w ich konkretnej sytuacji.
No i podatek liniowy stał się, jak widać, nieopłacalny.
Korzystna. Nie mamy spadku wpływów z PIT-u, z podatku liniowego.
No ale mamy ucieczkę, przynajmniej tak pokazują dane, jeżeli chodzi, które pokazywała wczoraj Dziennikarska Prawna, w tej kadencji jakieś możliwe zmiany.
Ale to bo używa pan słowa ucieczka, no, naprawdę jest swoboda tutaj dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy wybierają formę opodatkowania, która jest dla nich najbardziej korzystna i dla części przedsiębiorców, w szczególności tych, którzy ponoszą wyższe koszty, była i będzie to liniówka oczywiście.
Przed wyborami jakieś zmiany jeszcze będą, bo wczoraj Ministerstwo Finansów informowało, że nie będzie jednak zmian w ordynacji podatkowej.
Nigdy tego nie planowaliśmy, żeby w tej kadencji były zmiany w ordynacji podatkowej. Od samego początku było dla wszystkich jasne, że...
Poruszyłem, bo 12 kwietnia to pan minister zapowiadał największą od lat zmianę w ordynacji podatkowej.
No tak, ale nie powiedziałem, że ona będzie w tej kadencji. Co więcej, powiedziałem, że finalny projekt, który będzie już przekazany do konsultacji, będzie uwzględniał wszystkie oczekiwania rynku. To nie był projekt, który był przekazany do konsultacji.
Czyli w tym roku żadnych zmian przed wyborami w podatkach nie będzie?
Żadnych dużych zmian podatkowych nie planujemy.
No dobrze, przejdźmy do referendum. Artur Soboń, wiceminister finansów, ale też poseł Prawa i Sprawiedliwości, naszym gościem. Referendum będzie?
Mam takie przekonanie, że jesteśmy dzisiaj coraz bliżej tego, ponieważ Komisja Europejska, Rada Europejska w tej sprawie prowadzą obłędną naszym zdaniem politykę. Politykę, która nie przyczyni się do bezpieczeństwa ani obywateli Polski, ani obywateli Europy. No więc Polacy powinni mieć możliwość, aby zabrać w tej sprawie głos.
Będzie jedno pytanie, czy trzy pytania?
Tego nie wiem. Nawet jeśli będzie jedno, to dzisiaj jeszcze nie mamy rozstrzygnięcia, jak ono będzie precyzyjnie wyglądać. Ja bym nie skłaniał raczej się do tego, aby rozbudowywać ten zakres pytań, no ale to będzie decyzja już...
Marszałek Terlecki powiedział, że 2 tygodnie wam to zajmie.
Polityczna.
A dlaczego nie? Konfederacja chce pytań, na przykład o politykę migracyjną, ale nie tylko, na przykład o euro chce zapytać Konfederacja. To dobry pomysł? od razu zapytać Polaków, czy chcą wstąpić do wspólnej strefy walutowej?
No takich dobrych pomysłów można wymieniać oczywiście bardzo, bardzo wiele, bo to nie jest oczywiście pomysł jakoś całkiem abstrakcyjny, szczególnie po tych doświadczeniach w ostatnim czasie rosnących cen. To, że mamy suwerenną politykę monetarną, że możemy regulować tutaj poprzez decyzję banku centralnego sytuację na rynku pieniężnym, jest ogromną zaletą i zresztą Polacy myślę mają tutaj wyrobione zdanie.
A propos inflacji, mam pytanie od Poli Szpice, jaka jest prognoza pana ministra inflacji za 3 lata na przykład? Wrócimy do celu?
Za 3 lata? Tak, za 3 lata.
Dzisiaj to było ostatnie pytanie Łukasza Jankowskiego. Muszę no tutaj przypilnować, tak, przeprosić.
Artur Soboń, wiceminister finansów, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet.
Bardzo dziękujemy, panie ministrze, panie pośle.
Ktoś musi pilnować tej porządku.
Ktoś musi pilnować czasu, bo właśnie 8:30 wybiła na naszych zegarach. Za kilka chwil Mariusz Zielka. Opowiemy państwu o najnowszym reportażu Bagno, a także o tym, co dzieje się w sprawie Krzysztofa S. Dziennikarstwo śledcze, rok później nominowany również do tej nagrody, pisarz, dziennikarz. Witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry państwu, witam cię.
Reportaż Bagno, do którego przymierzałeś się i nad którym pracowałeś kilka ładnych lat, w końcu ujrzał światło dzienne kilka dni temu na portalu YouTube. Można za darmo obejrzeć reportaż związany z tym, co dzieje się przede wszystkim w sprawie Krzysztofa S., bo tak musimy dzisiaj go nazywać, ale także pokazałeś szersze spektrum. Mówię tutaj oczywiście o tym, jak poszczególne media podchodziły do sprawy, z którą do nich przychodziłeś. Jak dzisiaj wygląda ten feedback, nie lubię trochę tego słowa, ale ten wydźwięk w tych poszczególnych redakcjach, bo wymieniasz konkretnych redaktorów naczelnych. Jak oni dzisiaj się ustosunkowują do tego reportażu?
No niestety ja liczyłem na dużo więcej. Liczyłem, przepraszam, ale mi tu pies piszczy.
A pies się nazywa?
Pies ma na imię Messi.
O, ciekawe, dlaczego?
Spróbuję go ugłaskać jakoś tak, także przepraszam, że tak,
spokojnie.
Tak wygląda to dziwnie, ale tak.
Liczyłeś na?
Liczyłem na dużo więcej. Liczyłem przede wszystkim, że jednak te media, które tam są pokazane w tak negatywnym świetle, jednak po prostu honorowo staną do walki. Przynajmniej powiedzą mi, że dobra, pokazałeś nas tak, a nie inaczej, ale my chcemy teraz rozmawiać, chcemy pokazać się z innej strony, chcemy pokazać, że rzeczywiście nam zależy, że ty nie masz racji, że nas okłamujesz, że nie wiem, okłamujesz opinię publiczną, że robisz coś złego, tak? A te media po prostu milczą. Jest to dla mnie szok. Szczerze mówiąc, po takim pokazaniu tych wszystkich panów redaktorów naczelnych, którzy po prostu bardzo poważny, bardzo wstrząsający problem wykorzystywania seksualnego dzieci traktują jak po prostu jakby go nie było, nie interesuje ich, bo ja przecież nie zwracałem się do nich o komentarz. Ja ich prosiłem o spotkanie, żebyśmy mogli omówić dowody, które zebrałem na 6 bardzo dużych spraw pedofilskich. Chciałem im to przedstawić z jedną z redakcji wcześniej, która nie jest pokazana w tym filmie, bo ja myślałem, że ta redakcja jednak stanie na wysokości zadania i pokaże przynajmniej informacje o filmie, ale z tą redakcją nie rozmawiałem już później, ale rozmawiałem wcześniej, próbując ich usilnie namówić do tego, żeby po prostu ze mną się zrobili ten film, żeby ten film wyemitowali jako ta redakcja. Rozmawialiśmy długo, rozmowy przeprowadzaliśmy, pytali się o moje pomysły, mówiłem o jakich sprawach, wymieniałem sprawy, które mają w tym filmie paść, bo nie wszystkie padły. I ta redakcja po prostu przestała się odzywać w tym momencie.
Tam jest dosyć ważna rozmowa z dziennikarzem Rzeczpospolitej. Mówię o Tomaszu Krzyżaku, który wprost mówi i to jest chyba bardzo niepokojące. Zresztą wydźwięk twojego filmu też jest taki, że jeżeli to nie są sprawy związane z nadużyciami seksualnymi wobec dzieci w kościele, to my tymi sprawami za bardzo nie będziemy się przejmować. Te same słowa w sumie kierujesz do Tomasza, do braci Sekielskich. Takie były twoje odczucia, jak zajmowałeś się tą sprawą?
Jak zacząłem, to nie. Dlatego, że film Tomka wpłynął na mnie bardzo mocno. Ja generalnie zająłem się tą sprawą przez obejrzenie filmu Tylko nie mów nikomu. Przecież ja byłem dziennikarzem finansowym, gospodarczym i tego typu sprawami się zajmowałem. Niestety dużo wcześniej trafiłem na tą sprawę, o której dzisiaj rozmawiamy, z powodu nierzetelności adwokata, który jest przyjacielem Tomka i Marka i był moim przyjacielem. Ja wyłamałem się ze zmowy milczenia, z tej lojalności wobec tych wszystkich ludzi i tą sprawę ujawniłem. Tomek i Marek mają niestety bardzo dużo na sumieniu, dlatego że oni nie chcieli ze mną rozmawiać o tym. Przecież ja chciałem bardzo uczciwie do tego podejść. Mogłem przecież spróbować ich nagrać z ukrycia i materiał był dużo bardziej wstrząsający i dzisiaj byśmy byli wszyscy zszokowani. Może źle zrobiłem. Myślałem, liczyłem na uczciwość tych ludzi. Liczyłem na to, że ze mną staną twarzą w twarz i ze mną porozmawiają.
Ponieważ czyli oni tym tematem, rozumiem, nie chcieli się zajmować, bo nie chcieli to nie się był zajmować, temat związany z kościołem.
Oni tą sprawę zatuszowali, powiedzmy to wprost. Artur Nowak, czyli najbliższy przyjaciel Tomka i Marka Sekielskiego, z którymi robią materiały, filmy. W obydwu filmach Tomka Sekielskiego jest Artur Nowak. Artur Nowak w 2018 roku, w czerwcu 2018 roku zrobił wszystko, żeby zatuszować sprawę Krzysztofa S. Mam na to żelazne dowody. I wygram każdą sprawę w sądzie z tym człowiekiem. Zresztą doprowadzę do tego, żeby ten człowiek nigdy już więcej nie był adwokatem i żeby w końcu stanął przed sądem i odpowiedział za swoje czyny. To jest człowiek, który popełniał przestępstwa, który unika tej odpowiedzialności. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, dlaczego sądy i prokuratury nie potrafią tego człowieka ścigać. To pokazuje absurd naszego państwa. Papierowość tego państwa.
Powiedziałeś, że bracia Sekielscy tuszowali sprawę. Mówimy cały czas o sprawie Krzysztofa S. Czy o jakichś innych sprawach jeszcze?
Nie, mówimy o sprawie Krzysztofa S. Bracia Sekielscy tuszował sprawę Artur Nowak. Jeżeli traktujemy poważnie takie sprawy, czyli tak jak oni to traktują w kościele na przykład, tak? No to jeżeli Artur Nowak jest częścią teamu braci Sekielskich, no to trzeba powiedzieć to wprost, że to jest ta trójka robiła tą sprawę i nie zrobiła jej. Artur mnie wyciął jakby z tego projektu w 2018 roku, sugerując, że poważniejsi ludzie się tym zajmują, żebym to odpuścił. No to zrozumiałem, że robią to bracia Sekielscy. Potem starałem się wyczuć, czy rzeczywiście, czy Tomek, bo ja miałem Tomka za bardzo uczciwego człowieka. Ja nie, do dziś wydawało mi się, że to jest uczciwy człowiek. Ja do dziś do niego apeluję: Tomku, spotkajmy się, sprawę wyjaśnijmy. To chodzi o to, o zbyt poważną sprawę, żeby ją tak zostawiać, żeby ją przemilczeć. To w momencie, kiedy ty promujesz Artura Nowaka na autorytet, kiedy Artur Nowak stoi praktycznie za każdym atakiem na Kościół w tym kraju, kiedy ten człowiek jest promowany we wszystkich mediach jako autorytet, jako znakomity
tak,
adwokat.
Nawet w telewizjach śniadaniowych się pojawia, tak, to jest bardzo
dokładnie,
ciekawe.
To jest po prostu celebryta, tak, za chwilę, znaczy plan był dużo bardziej, gdybym ja się w to nie wtrącił, ten człowiek był, za chwilę byłby biografem papieża, już taki był plan. I
jakie zarzuty ciążą na Arturze Nowaku? Jakie są do niego zastrzeżenia?
Przede wszystkim zarzuty wpływania na prokuratora i oszukiwania klientów razem z tym prokuratorem, to po prostu bardzo poważne zarzuty. Tak, on się w latach, gdzieś tam został nagrany w 2013 roku przez CBA, jak dogaduje się w sprawach swoich klientów z prokuratorem, jak od nich wyciągnąć więcej pieniędzy. Więc to jest, no, nie ma poważniejszych zarzutów. To, co ja stawiam Arturowi, no to też są bardzo poważne zarzuty, bo oszukanie klientek, wysłanie koledze, czyli mnie, z intymnych wyznań dwóch klientek z informacją, super, mam super, super temat na książkę, jest to po prostu skandal. Potem prowadzenie zakulisowych negocjacji ze sprawcą, z katem, który skrzywdził jego klientkę, i wzięcie od niego, przyjęcie 200 tysięcy złotych na własne konto, kiedy ta dziewczyna nie chciała żadnych pieniędzy, chciała tylko skazania sprawcy. I on przyjmuje 200 tysięcy, żeby ten sprawca uniknął kary więzienia. Sprawca siedzi w więzieniu, ale nie dzięki Nowakowi, tylko dzięki osobom, które pomogły jej dalej, tej dziewczynie, nie zostawili jej samej.
Zamieszczasz, mamy jeszcze niedużo, bo mamy tylko 5 minut na końcu filmu, zamieszczasz informację, udziału w filmie odmówili redaktor naczelny portalu Onet, Gazety Wyborczej, Faktów, magazynu Press, Oko Press i tak dalej, i tak dalej, ale Bogdan Chrabota zgodził się, udzielił tobie wywiadu i to, co mówi w filmie Bagno, który państwu serdecznie polecam, też jest dosyć wstrząsające, że te sprawy zamiatane są pod dywan, że dziennikarze właśnie z nich nie korzystają, i mamy dwa głosy z Rzeczpospolitej. Z jednej strony Tomasz Krzyżak, który mówi o tym, że Kościół, sprawy niezwiązane z Kościołem są nieinteresujące, a z drugiej strony Bogdan Chrabota, który jednak mówi o tym, że trzeba się zajmować i o tej skali gigantycznej problemu.
No właśnie tak to wygląda. Niestety, znaczy pan Chrabota akurat wypadł w tym filmie chyba najlepiej i wydaje mi się, że mówi szczerze, że trzeba coś z tym zrobić, tylko że no, też ja apeluję do tych wszystkich mediów, że no, trzeba coś zrobić.
No ale właśnie, coś z tym zrobić. Co zrobić? Bo Krzysztof S. to jest postać, o której mówimy już od paru lat. Rozumiem, że tych postaci jest więcej. Ty o tych postaciach wiesz. Pojawia się nazwisko znanego reżysera. Pada to nazwisko w twoim filmie również.
Pada to nazwisko w moim filmie, ale ja chcę zaskoczyć widzów i czytelników wyjaśnieniem tej sprawy, bo ja tą sprawę zamierzam wyjaśnić ostatecznie. Natomiast rozwiązanie może być ogromnie zaskakujące. Nie chciałbym wyjawiać specjalnie, pozwoliłem na to, żeby w tym filmie to nazwisko padło ze strony innego redaktora naczelnego, dlatego że wszędzie w naszym środowisku rozpuszcza się plotki o tym człowieku. Przecież bardzo wybitnym polskim reżyserze, intelektualistą, liście i tak dalej, rozpuszcza się plotki, opierając się tylko na plotkach. Tak nie wolno. Trzeba tą sprawę wyjaśnić. I oni mówią, że ta sprawa do końca świata pozostanie nieodkryta. No to ja pokażę, że jednak można tą sprawę odkryć, można ją wyjaśnić, można ją zrobić dobrze, tylko trzeba chcieć. I jest to wstyd dla całego polskiego dziennikarstwa, żeby jakiś bloger, przepraszam, ja naprawdę nie czuję się dziennikarzem, ja 10 lat temu odszedłem z tego zawodu. Ja nie jestem dziennikarzem, ja po prostu piszę książki na zlecenie dla innych osób.
Stałeś się dziennikarzem, który po prostu dociera do prawdy, człowiekiem, który dociera do prawdy, no może też tak.
Tak, to jest klucz naszej rozmowy tak naprawdę. Czy dziennikarstwo, rozmawiajmy o dziennikarstwie, czy dziennikarstwo polega na tym, że zbierzemy opinie z dwóch stron i zaprezentujemy je w sposób nieuczciwy, bo nie dotrzemy do prawdy, czy polega na docieraniu do prawdy i zmiany rzeczywistości. Bo to nie pada w filmie, ale jeden z redaktorów naczelnych powiedział mi, że mi się pomylił rolę, że ja... Bo ja powiedziałem, ja jestem reprezentantem osób skrzywdzonych. Ja chcę sprawiedliwości dla tych osób.
Czyli rozumiem, że prace nad kolejnym filmem czy uzupełnieniem filmu Bagno trwają cały czas i produkujesz, i nagrywasz, i pracujesz.
Staram się, jak wiesz, robiłem wszystko, żeby znaleźć pomoc w tej sprawie, żeby szukałem różnych możliwości produkcyjnych
żeby to
w końcu zrobić, i się udało. I robimy dalej. Nie wiem, czy się dalej uda, no bo jakby pieniądze nam się skończyły, ale myślę, że znaczy spróbuję zebrać budżet na drugi film i trzeci, bo.
Myślę, że ważne tutaj jest przypomnienie postaci Jimmy'ego Savile'a, który w Wielkiej Brytanii także dopuszczał się różnego rodzaju nadużyć. Uważasz, że w Polsce też powinna powstać taka parlamentarna komisja mediów, która zbadałaby tę sprawę, która by oceniła pod względem rzetelności też medialnej i przyjrzenia się sprawie?
Zdecydowanie uważam, że powinniśmy dzisiaj rozmawiać o mediach, w ogóle powinniśmy zmienić prawo, powinniśmy doprowadzić do tego, przywrócić media nam, wszystkim, społeczeństwu, a nie, bo media ukradli nam politycy. I media dzisiaj nie są uczciwe, żadne. I ten film pokazuje, że tak jest. Reakcja na ten film pokazuje, że tak jest. Brak informacji w ogóle we wszystkich prawie mediach. Oczywiście my rozmawiamy, ale zobaczcie, to są media uczciwe, które są małe, mają małe zasięgi, które nie są w stanie przedrzeć się do tej szerokiej warstwy społecznej. I tak to wygląda. Tak, rozmawiamy jeszcze o mediach,
o ich misji, ale jeszcze twój postulat na koniec, chyba bardzo ważny, żeby przestępstwo pedofilii w Polsce się nie przedawniało. To już a z kolei apel do polityków.
To jest mój główny cel, pomoc tym osobom, żeby w końcu mogły ścigać sprawców i doczekały się jakiejś namiastki sprawiedliwości. Nawet jeżeli nie będzie to kara więzienia, ale żeby było można tych sprawców ścigać. To jest mój główny cel.
Mariusz Zielke, dziennikarz, pisarz, laureat między innymi nagrody Grand Press. Dziękuję ci, Mariuszu, i na pewno do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia. Do widzenia państwu. 8:46,
a my przenosimy się już do wakacyjnej podróży Radia Wnet.
Ale gorąco. Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
A panią rzuci przesunąć tym parawanikiem?
Kto mi zabrał krem z filtrem? Gałka lodów za 8 zł.
Przesunąć parawanikiem, przecież tutaj są inni ludzie, to jest tak?
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
Labas Ritas, proszę państwa, tutaj trzy baby wileńskie, zaraz będą kowieńskimi, jeden dziad będzie wileński, jest jeszcze, a będzie kowieński, bo dzisiaj przerzucamy się z Wilna do Kowna. Bardzo jest przyjemna pogoda, 28 stopni ciepła i jesteśmy absolutnie zachwyceni. Zieleń wileńska przed nami, za okienkiem, takim pięknym okienkiem, bardzo przypominającym okienko Mickiewicza, w Muzeum Mickiewicza. Co prawda jesteśmy w hotelu, ale to jest hotel bardzo związany z Mickiewiczem, bo się nazywa Filematus i na ulicy Filomatów się znajduje. No i właśnie wczoraj przemierzaliśmy Zarzecze, wspaniałe Zarzecze, bo klub programu była opera. Opera sycylijska, opera na Zamku Wielkich Książąt Litewskich i musimy o tym powiedzieć.
Tak, to ten dzień dobry państwu. Może Małgorzata Kleszcze, Hania Tracz, Konrad Mędrzecki. Wszystko realizuje Asia Reiner. Tak, ten ostatni aspekt bardzo przyjemny, wileński, bo opera na dworze, Kawaleria Rustikana, Rycerskość Wieśniacza. Bardzo przyjemna opera. Nie spadł deszcz, chociaż kilka razy bardzo niebo się zachmurzyło i powiało. Powiało tak, że scena latała i piękne suknie bardzo bardzo oficjalne suknie wszystkich uczestników też podwiewał wiatr, ale to było bardzo miłe doświadczenie. No i żegnamy się z Wilnem, już za kilka godzin wsiadamy w pociąg, żeby przez ponad godzinę, niewiele ponad godzinę jechać i dostać się do Kowna i stamtąd już nadajemy nasz dzisiejszy popołudniowy program. A Wilno ostatnie wrażenie zrobiło na nas miłe. Żegnamy się także z naszą dzielnicą, która nazywa się Zarzecze, przez którą, obok której przepływa rzeka Wilejka. A Zarzecze to taka dzielnica raczej z tych bardziej artystycznych, na której mieszkała kiedyś Bohema, mieszkali Żydzi. To jest taka droższa dzielnica. My codziennie idąc do Starego Miasta mijaliśmy bardzo piękne, stare domy, wille. No i tak, może opowiedzmy jeszcze o tych takich rzeczach podstawowych, jakby ktoś się wybierał do Wilna. Na przykład oczywiście musi być tutaj punkt gastronomiczny.
Musi być punkt gastronomiczny, więc do picia kwas chlebowy obowiązkowo spróbowaliśmy, polecamy. Do jedzenia już wspominane cepeliny, ale też takie bardziej podstawowe rzeczy jak czarny chleb z kminkiem, który w Polsce jest chyba niedostępny, a przynajmniej ja nigdy na taki w sklepie nie trafiłam. I nasze chyba takie największe odkrycie tutaj to są takie serki twarożki, które można znaleźć w dziale lodówkowym i to są takie serki na słodko z rodzynkami albo w czekoladzie. Już w Polsce się takie pierwsze pojawiają, bo już gdzieś tam w sklepach można je znaleźć, ale to bardzo jest miłe, że można sobie kupić twarożek z rodzynkiem do zjedzenia.
A w dziale trolejbusowo-tramwajowo-autobusowym 1 euro kosztuje bilet, to trzeba wiedzieć, w Wilnie. W związku z tym można kupić bilet u kierowcy, więc nie ma większego problemu. A w dziale pociągowo-kowieńsko-wileńskim bilet na pociąg kosztuje z Wilna do Kowna 7,70 euro.
Tak, 70 euro.
7,70
euro, tak. Przez chwilę wybałszyłam oczy, bo to byłoby bardzo drogo. My jeszcze nie kupiliśmy biletów do Kowna, bo zrobimy to dopiero na dworcu. I tak, i w tym roku 700 lat Wilna, co też obserwowaliśmy na ulicach. Byliśmy na bardzo dużej wystawie w Muzeum Sztuki Współczesnej poświęconej temu. No i też jak wczoraj Olga Siemaszko opowiadała na antenie Radia Wnet, Wilno powoli przygotowuje się także do szczytu NATO, który tutaj odbędzie się 11 lipca, 11-12 lipca. To tutaj te dwa dni ulice zostaną zamknięte. No tutaj dużo więcej zostanie wprowadzonych restrykcji.
Skonfiskują lornetki.
Skonfiskowane zostaną lornetki. To apel tutaj do wszystkich mieszkańców. Także my jeszcze doświadczyliśmy tego Wilna nie całkowicie opustoszałego, ale faktycznie prawie codziennie. Wczoraj na przykład wracając z opery koło godziny 23 czasu lokalnego, czyli w Polsce jest to godzina wcześniej, mieliśmy też wrażenie, że jest głucho, jest cicho i jest pusto, ale Wilno pięknym miastem jest. Zapraszamy tutaj Państwa. Następny przystanek Kowno. Tam Adam Mickiewicz dużo, dużo więcej swoich dzieł napisał. Znakomitą ich większość. O tym też może Państwu tylko wspomnimy, bo za dużo nie będziemy opowiadać. W tym momencie u nas 9:51, w Polsce 8:51
I my się też jeszcze bardzo cieszymy, że Litwy nie opuszczamy, bo to nasz ulubiony język w trakcie wyjazdu. Specjalnie wynotowaliśmy dla Państwa parę nazw, które mogą Państwo spacerując po ulicy napotkać na swojej drodze. To na przykład drogas, kawos, manikuras, pedikuras, salonas, ontotologios, kabinetas.
No właśnie, a może jeszcze warto wspomnieć o takim aspekcie, że wczoraj oczywiście podczas opery, która wykonywana była w języku włoskim, były wyświetlane napisy po litewsku. No i po pierwsze było to ciekawe doświadczenie, dlatego że nic nie rozumieliśmy. I
no
tak,
mama można było zrozumieć.
Mama można było zrozumieć, powiedzmy, że to takie słowo uniwersalne, ale spróbowaliśmy, bo wcześniej myśleliśmy, że jest jakieś podobieństwo między tym litewskim a polskim, ale jednak no z opery nie zrozumieliśmy nic, tylko te wykrzykiwane słowa do matki. Ale to chyba też jest ciekawe uczestniczyć w takiej operze i zupełnie nic nie rozumieć, tylko wyobrażać sobie o co tam może chodzić.
Tylko na początku jedno słowo było bardzo zrozumiałe i bardzo litewskie, bo było poproszeni zostaliśmy o wyłączenie mobila z telefonas.
Tak, i mobila z telefonas zostały przez nas wyłączone, ażeby jakiś dźwiękos tam nie wybrzmiał. I jeszcze może powiedzmy, że to wszystko odbywało się na placu przy wielkim, pięknym pałacu, też wielkich książąt litewskich. Dziedzińcu, tak, do pałacu także państwa zapraszamy, bo tam jest co oglądać.
Tak, ale o telefonos wyłączając było też po angielsku, po anonsom tomatos, więc można było to tak zrozumieć. A ja powiem, że jako, że wróciłem z Włoch i nasiąkłem włoskim pięknym językiem, to prawie wszystko zrozumiałem. To była oczywiście opera o miłości, wielkiej miłości, trójkąt miłosny na Sycylii, w dodatku w samym środku Wilna. Bardzo wiele emocji cudownych, wspaniałych, rewelacyjnych, a jedną z głównych postaci była przypominająca Tenery
z
Gry o Tron. Bardzo, bardzo śliczna i wyglądała kubek w kubek właśnie jak ta pani, która zajmowała się smokami i w dodatku prowadzała je na smyczy.
Tak, Litwa też, litewska muzyka zrobiła na nas wrażenie i zaskoczyła nas, bo trochę się przyzwyczailiśmy do tego, że tak średnio nam się podobają utwory wykonywane w języku litewskim, ale Asia Reiner, która nas realizuje, znalazła bardzo dużo tych utworów, które bardzo miło nam się słucha. To może posłuchajmy teraz jednego z nich. Asiu, czy mogłabyś powiedzieć, jaki to tytuł?
Posłuchamy jednego z najbardziej znanych litewskich zespołów, który powstał w 1983 roku, zespół Foje, utwór Mes Visi.
oświadczyli salonów, że mają miesiąc na ich zamknięcie. To kolejne restrykcje wprowadzone przez talibów wobec kobiet. Do tej pory zabroniono im nauki w szkołach ponadpodstawowych i na studiach, samotnych podróży czy wizyt w miejskich parkach. Istnieje również nakaz całkowitego zasłaniania kobiecego ciała. Początkowe protesty po przejęciu przez talibów władzy szybko ucichły.
Za pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, lokalnie burz z gradem. Temperatura maksymalna od 25 stopni nad morzem, na zachodzie i w rejonach podgórskich do 30 na Mazowszu i Podkarpaciu. Chłodniej na Półwyspie Helskim i miejscami na północnym zachodzie od 21 do 20.